Duchu Święty, oczekujemy na Ciebie. Amen. Ok. Moje dzisiejsze słowo jest taki na temat, jakim człowiek powinien być naczyniem. To jest taki temat, jakim człowiek powinien być naczyniem. Ale zaczniemy od jednego wersetu z Ewangelii Jana 15:5. A właściwie od końcówki tego wersetu, gdzie Pan Jezus mówi, że beze mnie nic uczynić nie możecie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc. Bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Mówi to nowe tłumaczenie. Czyli beze mnie nic uczynić nie możecie. Ja myślę, że jednak my ludzie często próbujemy różne rzeczy robić bez Boga. Nawet ludzie zbawieni, nawet nowonarodzeni ludzie w kościele. Pan Jezus mówi, że beze mnie nic uczynić nie możecie. No teraz zadam odwrotne pytanie. Co to znaczy, że konkretnie z Nim czy w Nim mamy coś robić? Tutaj powiedział Pan Jezus, że jest winoroślą, wypędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Takie najprostsze porównanie. Ja się cieszę, że Pan Jezus, kiedy mówił o zasadach funkcjonowania Bożego Królestwa, jak my funkcjonujemy, to używa takich bardzo prostych porównań. I my możemy też je dzisiaj łatwo zrozumieć. Na czym polega to, że ta winorośl, czy ten pęd, który jest w winorośli, przynosi owoc. Na czym to polega, że jest wszczepiony? No na tym, że sok po prostu przepływa, tak? Jeżeli odetniemy ten pęd, czyli on uschnie, to nie przynosi owocu, ponieważ sok nie płynie. Dzisiaj będziemy właśnie mówili o czymś takim jak przepływ, a więc pęd. Tu jest porównanie nas do takiego pędu, czyli gałązki, która ma wydawać owoce. Ja akurat jestem po przycinaniu winogron, może nie, to byśmy czyścili, więc taka. Więc gałązka czy pęd też jest pewnego rodzaju naczyniem, tak? Tam są takie naczynia sitowe, włosowate. Pamiętam z biologii akurat. Są tam pewne naczynia, które ciągną sok. Więc jak konkretnie z Nim i w Nim, tak, w Panu Jezusie? Po pierwsza rzecz, ja myślę, że w Słowie. Pan Jezus mówi, że jestem Słowem. Jego imię to jest Słowo Boże. Mówił wielokrotnie, kiedy przychodził na przykład do Niego diabeł, albowiem napisano. Jedna rzecz to jest Słowo, że musi być Słowo. Ale Słowo bez Ducha jest martwe, Słowo bez Ducha to tylko litera. Czytamy, że to tak naprawdę Duch ożywia. A więc naprawdę dzisiaj Bożą obecność przynosi nam też Duch Święty, który właściwie działa w zgodzie ze Słowem, bo jest autorem Słowa. Amen? On jest autorem Słowa, a więc wyjaśnia nam Słowo. Zawsze przynosi Słowo, działa zgodnie ze Słowem. Pan Jezus mówi coś ciekawego, kiedy mówi o Duchu Świętym. Mianowicie mówi, że nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. To jest Ewangelia Jana, 14 rozdział i werset 18. A wcześniej mówi, że będę prosił Ojca i dałam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Ja rozumiem, że Pan Jezus, kiedy mówi, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was, On nie mówi o powtórnym przyjściu tylko. Wiemy, że on przyjdzie kiedyś powtórnie w chwale, ale On mówi, nie zostawię was sierotami. Mówi konkretnie o Duchu Świętym, że jest w osobie Ducha Świętego. Czyli krótko mówiąc, nie wgłębiamy się tutaj w jakieś takie, w tym momencie, zależności Trójcy, tylko po prostu krótko. Duch Święty przynosi Bożą obecność dzisiaj na ziemi. Amen? Czyli bez Ducha Świętego tak naprawdę, mówiąc, że nie możecie nic beze mnie uczynić, mój Pan Jezus, tak konkretnie, jeśli chcemy coś czynić bez Ducha Świętego, czynimy to bez Niego, jakby bez Boga, bez Pana Jezusa. Konkretnie Duch Święty przynosi nam dzisiaj Bożą obecność. A więc i powiem tak, że jeśli dzisiaj nie przeżywamy Bożej obecności, jeśli nie przeżywamy pełni Ducha Świętego, ja wierzę, to zawsze problem gdzieś leży po naszej stronie. Ja wiem, że ogólnie mówiąc, na wiele rzeczy w świecie, pewne czynniki zewnętrzne nie mamy wpływu. Albo wpływ ograniczony możemy mieć. Ale są pewne rzeczy, które są od nas zależne. I przynajmniej z mojego doświadczenia i to, co mówi mi Słowo Boże, to czy będziemy pełni ducha, czy nie, to jest jakby zależne od nas. W jednym miejscu Ewangelii Jana jest napisane, że kiedy Pan Jezus mówi, że jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. A to mówił o Duchu, jest napisane, który jeszcze nie był dany, to dzisiaj to słowo brzmi inaczej. Duch Święty już został dany, wylany. On jest wylany. Jest już wylany na ziemię, a więc od nas zależy Jego obecność, czyli tak naprawdę obecność Boża. I jest taki fragment, który bardzo lubię, który jest w liście do Efezjan, który mówi o pełni ducha, 5:18. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Skupimy się na tej drugiej części tego wersetu. Może tylko powiem o tej pierwszej. Nie upijajcie się winem. Czym jest upijanie się? Upijanie się tak naprawdę, mówię, nie upijajcie się. Upijanie się to jest jakby stan, kiedy któryś się powtarza, kiedy ludzie, powtarzający się stan, kiedy ludzie piją czegoś, czyli konkretnie wina, i to w takich ilościach, że ono powoduje odurzenie. A więc tu nie chodzi o jakieś tam jednorazowe coś takiego, tylko tak można to sobie po prostu wytłumaczyć. Nie upijajcie się, czyli systematyczne spożywanie w dużych ilościach wina, które będzie powodowało jeszcze odurzenie. A przeciwstawne jest, ale bądźcie pełni ducha. Ale bardzo wspaniałe tłumaczenie, bardzo dobre tłumaczenie jest w Biblii Nowego Przymierza. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby duch mógł was stale napełniać. Inny przykład mówił, napełniajcie się duchem. A tutaj jest napisane, dbajcie o to, by duch mógł was stale napełniać. I to jest bardzo istotne. Ja wam za chwilę pokażę wam różnicę. Dlaczego to nie tylko bądźcie pełni tylko ducha, tylko dbajcie, by duch mógł was stale napełniać. Jak wspomniałem, chcę dzisiaj pokazać mechanizm, że człowiek jest przedstawiony w Biblii jako naczynie. Nie będziemy dzisiaj czytać tych wszystkich miejsc, bo byśmy stracili dużo czasu, ale gdybyście czytali nawet proroków, to w wielu miejscach jest napisane, że ludzie są określeni jako naczynia, które Bóg chciał znieść, czy to jest naczynie, które garncarz robił, prawda? Człowiek jest jako naczynie, które może być do czegoś używane, które może być czymś wypełnione. I tak znowu apostoł Paweł, nasz drogi, w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, 21 wersecie, mówi tak. Jeśli więc kto siebie czystym zachowa od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym, przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła. Czyli bardzo wyraźnie napisane, że życie człowieka, człowiek jest takim naczyniem. Jeśli kto siebie czystym zachowa, będzie naczyniem przydatnym do Pana, do wszelkiego dzieła dobrego. Ja sobie zadałem pytanie, a właściwie to wierzę, że Bóg mi jakby pokazywał przez pewne historię i przez słowo, jakim my powinniśmy być naczyniem i co się dzieje, kiedy, i może inaczej, dlaczego czasami nie funkcjonujemy tak jakby chciał Jezus. Jeżeli jestem, co jest, może być niewłaściwego w nas jako w naczyniu. I tak, może dwa wersety przeczytamy sobie z Ewangelii Jana, takie bardzo klasyczne, które mówią o właśnie byciu naczyniem. Naczynie, napełnianie się czymś kojarzy mi się z hydrauliką właściwie. To czymś takim jak hydraulika, napełnianie płynem czy woda. I w rozmowie z Samarytanką, Jana 4:14, Pan Jezus mówi tak. Lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Takie to jest tłumaczenie, że woda, którą ja mu dam, nie zazna pragnienia na wieki, ale woda, którą ja mu dam, stanie się nim źródłem. Tam jest napisane w starym przekładzie wytryskującym ku żywotowi wiecznemu, a tutaj źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. A więc człowiek pije wodę, tak? Od Jezusa pije wodę, ale to powoduje, że w środku powstaje źródło, tak? Źródło, które tryska życiem wiecznym. To jest taki mechanizm. I drugi mechanizm, podobny, Pan Jezus jakby to powtarza, podkreśla, to mówił do jednej kobiety, a to powtarza publicznie już w 7 rozdziale Ewangelii Jana, 37 wersecie mówi, a w ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pisma, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywe. To zaś powiedział o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Duch bowiem nie stąpił jeszcze na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienie Jezusa. To jest taki przykład. Ale dzisiaj dokonało się, Duch Święty stąpił. Ale zwróćmy uwagę na to. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I że kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, to z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Czyli zobaczcie, ma być pragnienie, przychodzimy pić do Jezusa i ten pierwszy fragment mówi o źródle, z którego się wydobywa woda, która przynosi życie wieczne, a tutaj już mowa jest o rzekach, rzekach wody żywej. Czyli słuchajcie, to jest coś takiego. Co to tak naprawdę oznacza? To źródło rzeki, źródło żywej wody, czyli źródło życia wiecznego, to jest źródło zarówno dla ciebie, czyli dla człowieka, który jest, ale też dla innych, tak? Rzeki to nie są tylko dla samego siebie, to nie są tylko dla mnie, że ja się napiłem Ducha Świętego, napiłeś się, skosztowałeś, no i fajnie, jestem zbawiony teraz już. I teraz chodzi o coś zupełnie innego. I to jest bardzo ciekawy przykład, czyli to jest dla innych, nie tylko dla ciebie samego, ale tylko dla innych. I wspaniałym przykładem był i sam Jezus, i byli apostołowie takiego naczynia, ja bym powiedział, czyli człowiek ma być naczyniem przepływowym, nie naczyniem, które gdzieś jest naczynie nalane, zapieczętowane, jest to naczynie przepływowe, gdzie Jezus napełnia Duchem Świętym, napełnia swoją obecnością, a potem ta obecność jeszcze jest źródłem, która tryska dla ciebie, i najpierw dla ciebie, a potem dla innych. A potem to rzeki mają wychodzić. Tak mówi Pan Jezus. Czyli mamy być jak naczynie przepływowe. I takim przykładem dobrym był sam Jezus. Zobaczcie, Jezus spędzał noc na modlitwie u Ojca, miał społeczność z Ojcem, a potem przychodził do tłumów ludzi, czy do poszczególnych ludzi, i ta żywa woda wylewała się z niego w bardzo różny sposób. Podobnie było z apostołami. Kiedy nastąpiło wylanie Ducha Świętego, byli w górnej izbie, stąpił Duch Święty, zaczęli mówić innymi językami, jakim Duch Święty poddawał, rozległ się szum wiatru, płomienie spoczęły na każdym z nich, ale Potem oni poszli, głosili Słowo Boże. Zaczęły się dziać cuda. Powstał Kościół. Ludzie byli zbawiani. Coś się stało. Oni przynieśli życie wieczne dla innych. Czyli to życie wieczne, które gdzieś tam wpłynęło w nich, nagle ono się rozprzestrzeniło. Te rzeki gdzieś tam poszły. A więc tak to właściwie powinno działać. Ale ja, kiedy byłem na konferencji parę tygodni temu w Zamościu, Płomień Ducha, usługiwałem, to mój temat był taki o barierach, które człowiekowi nie pozwalają przeżyć obecności Ducha Świętego, czy chrztu Duchem Świętym, czy różnych rzeczy. I usługiwałem na ten temat, ktoś mi powiedział, pastorze, ja w ogóle nie słyszałem takiej usługi. I potem rzeczywiście ludzie tam w Zamościu się odblokowali, wiem, że różne rzeczy się dzieją. Było 7 osób pochrzczonych w wodzie. Opowiadałem wam, że jeden brat, który został chrzczony, przez telefon się z nim modlono we Francji, przeżył i uzdrowienie na kręgosłup i chrzest Duchem Świętym. Ale zadam pytanie, już nie tylko o naszych współczesnych czasach, chociaż też. Czasami jest, chociaż zacznijmy od Biblii. Kiedy Jezus mówił, czy apostołowie, i było namaszczenie nad Jezusem przed apostołami, czy wszyscy ludzie, którzy Go słuchali, nawracali się, byli napełnieni Duchem Świętym, czy wszyscy? Nie, prawda? Wyszli apostołów, no bo za czasów Pana Jezusa ludzie przyjmowali życie wieczne, uzdrowienie, ale za czasów apostołów już, kiedy Duch Święty został wylany, są takie miejsca, na przykład jak w domu Korneliusza, że wszyscy ludzie zostali ochrzczeni Duchem Świętym. I mówili językami, tam się cały dom nawrócił. Ale czy, słuchajcie, czy wszędzie, gdzie Piotr przemawiał, to wszyscy ludzie, były takie reakcje? Powiedzcie mi, tak czy nie? Nie, prawda? Nie wszyscy ludzie, czy apostoł Paweł, były takie miejsca, gdzie ludzie rzeczywiście przyjmowali Bożą obecność, ta woda w nich wpływała i działy się różne rzeczy, że przeżywali chrzest Duchem Świętym, zbawienie, działy się cuda. Byli tacy, którzy jeszcze wpadali we wściekłość i były zupełnie odwrotne reakcje. I dlaczego tak się działo? Zadaję proste pytanie. I właśnie wierzę dlatego, że jakby tak obrazowo powiedzieć, człowiek jest naczyniem. Kiedy jest wypowiadane Boże Słowo, kiedy jest Duch Święty uwalniany, kiedy On jest, to człowiek jakby jest zanurzony w tej atmosferze. I właściwie powinno do niego wejść to, co jest. To nawet ja to przerównam tak, jak jesteśmy czasem na nabożeństwie, na jakichś konferencjach, na spotkaniach chrześcijańskich i są osoby, które przeżywają wspaniałe rzeczy, tak? Przeżywają nawrócenie, spotkanie z Jezusem, przeżywają obecność Ducha Świętego, mówią, ale dzisiaj Duch Święty do mnie mówił, o, będzie odebrał na przykład słowo. Czy ktoś jeszcze inny, to nie musi być takie słowo, ale coś w ciebie wpłynęło, wiesz, że Duch Święty do ciebie coś powiedział, coś odebrałeś. Ale są ludzie, którzy wychodzą i ja wiem. I widzisz, że ten człowiek był w tym samym miejscu, ale nic nie odebrał. Macie takie świadectwa, że tak jest? Tak się dzieje czasami. Dlaczego? A no właśnie dlaczego, że czasami jest coś nie tak z nami jako znaczeniem, że Duch Święty nie może nas napełniać z jakiegoś powodu, że są bariery, które zanieczyszczają. I ja tak sobie próbuję porównać, próbowałem pomyśleć, jakim my jesteśmy naczyniem. Powiedziałem tu o hydraulice, ale myślę, że to jest dobre porównanie, bo Duch Święty i Pan Jezus mówi do nas, do naszego serca. Mówi przez nasze uszy, do naszych zmysłów, do naszego serca. To są takie bardzo delikatne otwory, bym powiedział. Tak? To są takie bardzo delikatne otwory, które bardzo łatwo mogą się zapchać. I tak samo w sercu. To jest tu, tam, gdzie jest źródło, z naszego wnętrza mają płynąć rzeki wody żywej, też ten otwór potrafi się zapchać. Kiedyś pastor Milewski, świętej pamięci, gdzie byliśmy w zborze, on często usługiwał, że diabeł mówi, chce zatkać źródło, które masz w sobie. Księga Salomon mówi, że czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Tam jest właśnie to źródło, tam jest na pewien otwór, gdzie powinna wypływać żywa woda, a są pewne otwory, gdzie powinno wpływać, to jest w naszym wnętrzu. I powiem wam taki przykład, nawet z wczoraj. No to wczoraj, kiedy wstaliśmy rano, okazało się, że w umywalce, gdzie no, myjemy ręce, patrzę, że stoi woda. I okazuje się, że no, zapchało się, zdarza się, że się coś tam zapycha, prawda? No akurat okazało się, zacząłem tam rozkręcać syfon, zacząłem rozkręcać różne rzeczy na dole. Czasami takie są odpadki jakieś, nie chcę mówić, włosy, coś tam. A tam okazało się, że drobinki kawy z ekspresu, które były, potrafiły puchnąć. Nawet nie wiedziałem, że tak się robi. I stworzyły taki korek, że nawet to był kawałek, właściwie to trudno było palcem, musiałem jakiś drut wziąć, żeby to przepchać. Małe drobinki, wydawałoby się nic takiego, spowodowały zapchanie. I chcę wam powiedzieć, że czasami jest dokładnie tak samo w naszym wnętrzu, że pewne rzeczy, pewne drobinki. Dlatego wierzę, Paweł mówi, że kto będzie czystym naczyniem, będzie naczyniem do dobrego dzieła przygotowanym. Różne brudy tego świata, różne rzeczy, nawet niekoniecznie takie bardzo złe, ale potrafią zapchać nas. Mówię o tej hydraulice, bo mówię, tak mi się tu kojarzy, bycie naczyniem. Znowu byłem u mojej mamy, która sobie nie radzi z tymi rzeczami hydraulicznymi, ja nie jestem hydraulikiem, ale mówię, tu mi się jakaś zepsuł zlew, kran i już chciała tam zzywać hydraulika. I miałem przypadkowo taką wylewkę, która gdzieś tam leżała w piwnicy, była nowa, patrzę jej siła mało, ja patrzę, a tam mi po prostu jakaś ta stara się pordzewiała i tam mi coś wpadło, że praktycznie woda nie mogła przez kurki cieknąć. Ja po prostu wyjąłem tam śrubokrętem to, co było i nagle mówię, o, zupełnie jak nowa ten kran jest. I czasami jest tak w naszym życiu, że coś wpada, jest coś, co nie pozwala, by Duch Święty do nas wpływał, by do nas mówił. Więc człowiek, zastanawiałem się, jakim człowiek jest naczyniem. Mam być naczyniem przepływowym. Ja znowu jeszcze do hydrauliki się odwołuję i pomyślałem, że do czego można nas porównać? No, wybaczcie na to porównanie, może to nie będzie dobre, ale coś takiego jak spłuczka. Tam cały czas właściwie powinna cieknąć woda. I w pewnym momencie może bardzo tutaj dużo wody wylecieć. I tak dlatego jest napisane, że pozwalajcie, by Duch Święty was napełniał. Czyli to oznacza, że my powinniśmy mieć cały czas otwarte, mówię, te otwory, bym powiedział, gdzieś wewnętrzne, aby Duch Święty mógł do nas mówić. On może to nie będzie jakieś chluśnięcie takie, ale właśnie, bo on się mógł do nas sączyć, uzupełniać nas. Ja myślę, że to jest lepszy obraz, niż że kiedyś tam raz przeżyłem i to mi ma wystarczyć na całe życie. To zupełnie nie tak. To jest właśnie jak naczynie, które ma być uzupełniane, gdzie tam coś się sączy. Pan Jezus mówi, kto pragnie, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Ja dzisiaj nie będę się skupiał może na jakie to mogą być brudy, jakie to mogą być bariery. Powiem, że są różne bariery, które nie pozwalają Duchowi Świętemu wchodzić, ale taką jedną główną dzisiaj widzę jest pragnienie bądź jego brak. Pragnienie mówi, jeśli kto pragnie, to jest warunek, niech przyjdzie do mnie i pije. Pragnienie ja bym porównał do ciśnienia. Ciśnienie powoduje właśnie, że soki gdzieś tam idą w tej winorośli. Tam jest specjalne takie ciśnienie, że biologiczne, że ten sok może iść. I tak samo w hydraulice, jeśli jest ciśnienie, to nawet jeśli są jakieś tam brudy, to ono może przepchać. Jeśli nie ma ciśnienia, to ta woda tak stoi i się kwasi. Jeśli nie masz pragnienia, to rzeczywiście każda rzecz może zablokować, żeby Duch Święty wpływał. Więc Pan Jezus mówi, zapragnijcie. Pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia. Rzeczą oczywistą jest, że tym, co nie pozwala Duchowi Świętemu wejść do naszego życia, jest wszelkiego rodzaju nieczystość. Nowy Testament mówi, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. Nie zasmucajcie. Ale wczoraj brat Artur Hibbert na tej usłudze, kiedy mówił o Bożej obecności, mówił, że Boże zasady dotyczące tego, w jaki sposób Bóg do nas przychodzi, dlaczego nie zmieniły się od dawna. Człowiek, który żyje w niemoralności, nie może liczyć na to, że Bóg będzie do niego przychodził. Ale tu wam chcę powiedzieć, że To nie oznacza, że człowiek, że dzięki krwi Jezusa, to nie oznacza, że człowiek, który jedynie, który żył całe życie idealnym życiem, można to liczyć, bo wtedy nikt by z nas nie przeżył Bożej obecności. Tu chodzi o naszą postawę dzisiaj. Czy chcemy żyć w Bożym przebaczeniu, czy chcemy być w Bożym posłuszeństwie? I to wam powtórzę, że list do Galacjan mówi, że nie na podstawie uczynków utrzymujemy ducha, ale na podstawie słuchania z wiarą. Przez wiarę otrzymujemy Ducha Świętego. I tak jak niektórzy pamiętają coś, co się zdarzyło 40 lat temu, tak jak ten właśnie pastor z Anglii, to spotkanie, które miało miejsce w Szkocji, tak ja nie mogę zapomnieć pewnej modlitwy o chrzest Duchem Świętym w zakładzie poprawczym w Trzemesznie, chyba jakieś, nie wiem, może blisko 30 lat temu. Nie mogę tego zapomnieć, kiedy było nas trzech braci do 9 chłopaków i się mieliśmy chyba do, którzy słuchali tam Ewangelii i wyszło, żeby się modlić, każdy z nas modlił się z trzema chłopakami. I kiedy doszedłem do drugiego chłopaka, miał około 16 lat, no i prowadziłem go w modlitwie przyjęcie Pana Jezusa i czuję, tak samo Duch Święty mówi, pomóc się o chrzest Duchem Świętym, zaproponuj mu to. Ponieważ strażnik dzwonił już kluczami, że musicie wychodzić, no to nie mogę wam żadnego wykładu takiego jak w tej chwili powiedzieć. Powiedziałem mu coś tylko o chrzcie, że będziesz się modlił językami. Zacząłem się modlić i w ciągu 5 chyba sekund zobaczyłem, że Duch Święty na niego stąpił. Zaczął się modlić innymi językami, widziałem zmianę po nim. Ale najlepsze było to, kiedy wyszedłem, jeden brat mi mówi, który tam jeździł, a ty wiesz, z kim się modliłeś, to był nieletni morderca, który zamordował kobietę. On był mordercą, ale Bóg mu wybaczył. Nie wiem, co z nim jest dzisiaj. A więc Boża łaska jest cudowna, pod warunkiem, że pokutujemy z grzechów. Ale tak, mamy być naczyniem, powiedziałem, przepływającym, niezapieczętowanym. I znowu wam powiem inny obraz, który znowu mi stanął przed oczami. Kiedy byłem teraz w Warszawie, mieszkałem u mojego wujka. Bardzo zacny człowiek, emerytowany wojskowy, mieszkałem u nich 4 dni, wujka i cioci. Wujek ma cukrzycę, mówię specjalnie, od 40 lat leczy się, ale żyje dosyć dobrze. I rano, właściwie kilka razy dziennie, bada sobie poziom cukru i w zależności od tego je albo nie, albo sobie robi zastrzyki. Mówię to specjalnie, bo siedzieliśmy przy stole, opowiadałem o różnych rzeczach i chyba opowiadałem mu o, ale sobie przypominam, o koncercie Lublinerów muzyki chyba żydowskiej, w którym uczestniczyłem. Tak mi się wydaje, że to stąd się wzięło. I jemu nagle się coś przypomniało. Mówię, a ja mam butelkę wódki koszernej, mi się przypomniało, którą kupił gdzieś tam ileś lat temu. Mówi, to ta butelka będzie będzie na ślub, wesele Pauliny. To jest jego córka adoptowana, która ma dzisiaj 30, chyba tam 4 lata czy coś, ale chyba się na ten ślub ktoś nie zanosi, bo jest singielką. No i także ta butelka tam u niego jest. No i w każdym razie siedzimy z ciocią. Ciocia nawet nie wiedziała, że coś takiego jest i on tam gdzieś poszedł do szafy. O, wyciąga taką, nie wiem, sprzed ilu lat, jakieś jeszcze Polmos. Nie widziałem czegoś takiego w życiu. Skórzu otrzepał i tam patrzę, 6-litrowa taka butelka, może na wesele dobrej. Patrzę, certyfikat koszerności tam, zalakowana. To była zalakowana. I wcześniej jeszcze mi opowiadał, że jakiś gdzieś chyba alkohol kupili, gdzieś tam, nie pamiętam gdzie. Mówię to specjalnie, bo żeby was nie zgorszyć, ale mój wujek tylko tak bardzo symbolicznie jest w pracy tej cukrzycy. Także to było bardzo dziwne, że on zaczął o tym opowiadać, także tam oni nie piją alkoholu jakoś. No ale coś mi się przypomniało i kiedy mówię jeszcze o innej takiej zalakowanej butelce, mówię, jak to możliwe, że była zalakowana ta butelka, a potem to stało i tego ubyło. Mówię, no widocznie tam korek był nieszczelny. No i wyciąga tą butelkę, taka wielka, jakiś pieczęć, czy tam certyfikat koszerności, można pewnie Żydom to dawać. W każdym razie wyciąga, no ładnie, ale patrzy, mówię, no chyba tam trochę ubyło. Patrzy, no chyba rzeczywiście. Może nie dużo, ale tak, no, wydaje się, że rzeczywiście pomimo, że to ileś tam lat stoi, nie wiem, 20, może 25, próbuję powiedzieć, to tam pewnie coś wyparowało, mówi, a, bo pewnie tam, no, może była butelka zimna i tam zalali tym lakiem. Co wam chcę powiedzieć? Zobaczyłem, tak, ładna butelka, ale nie skosztowałem tego. To wujek mnie nie częstował. Dlaczego to mówię? Mówię to dlatego, że myślę, że niektórzy chrześcijanie, niektórzy z nas myślą, że powinny być takim zalakowanym naczyniem, że Bóg kiedyś coś tam nam dał, o, przeżyłem coś z Panem, przeżyłem o chrzest Duchem Świętym, czy Bóg mi coś powiedział i teraz tak, żeby nie stracić tego i żeby do mnie nic, żaden brud nie wszedł, to zalakujemy i tak będzie. To nie jest Boża wola, wam powiem. To właśnie są takie butelki, piękne, zalakowane, które możesz sobie obejrzeć i nie wiesz, co tam jest. Nie wiem, czym to pił, czy musiał to pić, ale to jest druga historia. Ale to naczynie, które tylko można podziwiać, jest zakurzone, gdzieś tam stoi. Ja wierzę, że Bóg chce, żebyśmy, tak mówi Pan Jezus, żebyśmy byli tym naczyniem otwartym, przepływowym, niezalakowanym, które ileś tam lat temu coś przeżyło i teraz boi się tego nie stracić i nic nie można dolać. Duch Święty musi nas, kochani, uzupełniać. Dbajcie o to, by Duch Święty mógł was napełniać. Tak. Więc najlepszym przykładem był Pan Jezus, który, jak wspomniałem, dawał się Bogu napełniać i potem usługiwał ludziom. Ostatni werset, który chciałbym przytoczyć dzisiaj, to jest Dziejów Apostolskich, tam mówi Piotr. My jesteśmy tego świadkami, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy są Mu posłuszni dzisiaj. Tu nie chodzi o idealne życie do tej pory, bo nie ma nikogo takiego. Mamy krew Jezusa, która nas oczyszcza. Ale ludzie, którzy chcą żyć w posłuszeństwie, a więc pieczeń Ducha Świętego, wypełnienie Duchem Świętym, czy powiem inaczej, to, że On nas napełnia, oznacza posłuszeństwo Bogu. Więc to jest też warunek. Chęć bycia posłusznym. I kochani, tak na koniec. Coś wam powiem. Chciałbym wam polecić, jeśli będzie kazanie wczorajsze Artura Hiberta na stronie Kościoła Charyzmy, posłuchajcie. On zadawał takie bardzo głębokie pytanie. Ja nie wiem, czy gdybym ja miał iloślecie zboru, myśmy akurat nie robili iloślecia zboru, tak wyszło, no może 30, zrobimy sobie 30 za 4 lata. Oni świętują tam co 5 lat. Nie chciałbym takiego pytania mieć, kazania, oni zaprosili tego pastora, gdzie było pytanie, czy Pan jest tu? Ale to był wielki znak zapytania. Posłuchajcie sobie tego kazania, ponieważ on podawał rzeczywiste takie momenty, kiedy nie było żadnej wątpliwości, że Bóg jest, a jednocześnie podawał wątpliwość pewne rzeczy, że ludzie czasami się zgromadzają i Boga tam nie ma. Pomimo pięknego szyldu, mówię, ja nie wiem, czy bym chciał mieć takie kazanie na jakimś tam uroczystym ilośleciu, ale ten starszy pastor powiedział, mnie to nie interesuje, co wy sobie na mój temat pomyślicie. Ja go znam akurat od wielu lat. A dlaczego o tym mówię? Ja wierzę, że my sobie powinniśmy dzisiaj zadać szczere pytanie, bracia i siostry. Czy Bóg jest tutaj, tak jak On chce, żeby był? I jeszcze głębsze pytanie. Czy jestem naczyniem, jakim naczyniem jestem? Bo to jest pytanie. Jakim naczyniem jestem w rękach Pana? Czy w ogóle, czy jestem jak zalakowane naczynie? Zalakowane? No może sobie każdy obejrzeć. O, ładne takie, fajne, ale nikt z Ciebie nie ma. Czy Duch Święty Ciebie napełnił? A może Cię napełnił kiedyś, ale czy w tej chwili może napełniać? Czy mnie może napełniać? Jeszcze jeden przykład. Mówiłem o tej spółce. Z kolei w Lublinie też miałem taki problem, że po iluś latach to, co powinno się napełniać, przestało się napełniać. Musiałem tak walnąć czasami ręką, żeby to się napełniało. Potem się okazało, że tam takie malutkie otworki były, zaszły kamieniem po iluś latach. Trzeba było to czyścić, potem wymienić. Czasami rutyna powoduje, że my gdzieś zakamieniejemy. I tam, gdzie Duch Święty zaczyna wnikać do naszego serca, nie wnika. Więc to jest pytanie. Ja nie wiem, czy ja wam pomogę, ale Pan dzisiaj na tym miejscu jest. To, co nam pomoże, to jest pragnienie, to jest ciśnienie. Ciśnienie, pragnienie jest ciśnieniem. Czy Duch Święty może nas napełniać? Czy nas napełnia? Czy z naszego wnętrza tryska źródło życia wiecznego? Dla nas i dla innych. Czy tak jest? Nie odpowiadajcie. Ja nie wiem. To jest znak zapytania. Ja mówię sam do siebie. Czy są rzeki? Taka myśl na koniec. Powiem, mówiłem to chyba w środę, ale muszę to powtórzyć. Ale nie wiem, czy się tego cieszyć, czy nie. Kiedy byłem w Warszawie, odwiedziłem naszych donatorów, jeśli chodzi o stronę na internecie, czyli Monikę i Roberta, naszych przyjaciół z Lubartowa pochodzenia, którzy mieszkają teraz w Warszawie. I bardzo dobrze, bo spędziłem z nimi całe popołudnie, mogłem się z nimi modlić, usługiwać im, oni też mnie, mogliśmy mieć dobry czas. I poznałem ich bardziej. I niesamowitą rzecz powiedział mi ten Robert, którego tak, no tylko tutaj jakoś tak poznałem, raz czy dwa. On mówi tak, że on jeszcze przed swoim nawróceniem szukał Boga, bo też chciał być klerykiem, księdzem. I kilka, może dwa czy trzy razy był na naszym zborze na ulicy Rynek 2. I powiedział coś ciekawego, czego nawet jego żona wcześniej nie wiedziała. Mówi tak do mnie, pastorze, mówi, ja tu byłem w Warszawie, byłem w różnych kościołach, chodziłem po różnych zborach. Mówi, bądź co oni byli w jednym, potem co w drugim. Mówi, zmieniłem, wiedziałem na rzeczy, ale takiego namaszczenia, jak było wtedy w Lubartowie, to ja nigdzie nie widziałem. Wchodziłem, mówi, tu jakieś proroctwo, jeden człowiek tłumaczy języki, różne inne rzeczy. Chodziło, takiego namaszczenia ja nigdy nie widziałem. Cóż powiedzieć? Niektórzy z nas pamiętają ten czas, lata 90. Pewne nabożeństwa, z których nie chciało się po kilka godzin wychodzić. Ale czy tak samo jest dzisiaj? Niekoniecznie, tak? Jeżeli jesteśmy szczerzy. Ale czy może być? Bracia i siostry, i to budzi we mnie pragnienie. Budzi we mnie pragnienie. Może tak być. Tu nie chodzi, że tam była taka sala. Próbuję sobie zadać pytanie, w czym była tajemnica, czy jest tajemnica? Tam był jakiś stary, spalony kibel, różne rzeczy. O co chodziło? Ja wierzę, że nie chodzi o rzeczy zewnętrzne, ale może parę osób, które były otwarte na Ducha Świętego, to nie chodzi o doskonałość, że ten Duch Święty mógł wpływać, a potem popływać gdzieś na innych. Ja widzę to tylko tak. I też nie sądzę, że tu chodzi o jakiegoś jednego człowieka, mówię o mnie jako pastora, czy jakiegoś innego kaznodzieje, czy proroka, który będzie takim supermanem, ale o wiele osób we wspólnocie, które właśnie będą pozwalały się napełniać duchowi, no i potem te rzeki wody będą gdzieś tam płynąć. Amen? Zgodzicie się? Ja myślę, że to tylko coś takiego może być. I że Boża obecność wtedy jest ust do ust, że Bóg się przechadza. Muszę wam powiedzieć, mnie to tak nie ekscytują czasami, chociaż lubię posłuchać dobrego kaznodziei, ale bardziej wolę, kiedy właśnie Bóg przechadza się od serca do serca, kiedy jest w społeczności. Więc jakimi naczyniami jesteśmy? Spędźmy dzisiaj w modlitwie, niech to nas tak zastanowi. Będziemy się za chwilę modlić. Bóg mówi, pozwalajcie się napełniać duchowi. Niech Duch Święty pokaże nam dzisiaj, co nas blokuje. Amen. Amen. Powstanie. Idziemy się modlić.